strefa samorządowa.
Prawie 12 minut po godzinie 9. Strefa samorządowa dziś ze studia w Słupsku, a nasi goście dziś: Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Były burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Kacper Moros, radny Rady Miejskiej w Słupsku, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, trzy tematy na dzisiaj zaplanowałem, mam nadzieję, że na wszystkie nam wystarczy czasu, ale zaczniemy od takiej sprawy, która ostatnio do nas trafia bardzo często. To są uwagi mieszkańców dotyczące opieki zdrowotnej, tej podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o dostęp między innymi do nocnej i świątecznej opieki chorych, która podobno funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, a najlepiej określa to słowo, że kuleje, dlatego że te punkty często są po prostu nieczynne, albo nie w pełnych godzinach funkcjonują, albo po prostu nie ma tam lekarzy. Marek Biernacki, jak tą sprawę rozwiązać pana zdaniem? Czy w ogóle jest na to szansa?
Znaczy, sprawa jest stąd zawsze złożona i pewnie taka w dużym stopniu niestety pozostanie, bo zaczyna się przede wszystkim od deficytu, jeśli chodzi o lekarzy, których na tym rynku naszym brakuje, i każdy, kto odpowiada za służbę zdrowia, ma z tym problem coraz większy. Natomiast rzecz tu jest między innymi co do podziału odpowiedzialności za tą podstawową opiekę zdrowotną, bo to jest kwestia tych lekarzy pierwszego kontaktu przede wszystkim, których zapewnić powinna podstawowa opieka zdrowotna. Ja tutaj, reprezentując samorząd województwa, poczuwamy się do tego jako województwo, do tej opieki przede wszystkim specjalistycznej, wysoko specjalistycznej, i za to przede wszystkim odpowiadamy, ale ponieważ nasze szpitale też są w sieci szpitali, które mają odpowiadać również za tą opiekę nocną czy świąteczną, to tą opiekę organizujemy. Natomiast często ona jest związana z tym, że są i podwykonawcy, i konsorcjanci do takiej opieki włączani, ponieważ nie da się utrzymywać punktów na terenie, powiedzmy, odległym od samego szpitala. Kluczowy jest oczywiście szpitalny oddział ratunkowy w każdym z naszych szpitali. I choć może odczucie subiektywne być takie, że to nie domaga, to w relacji do tego typu oddziałów w całym kraju, te nasze wypadają nieźle i również nieźle wypada ten nasz słupski oddział.
Ale mam nadzieję, że do pana też docierają takie sygnały, że...
To był ten incydent, który oczywiście...
Ja nie mówię
święta.
O incydentach, ja mówię o tym, że często trzeba po prostu czekać po kilkanaście godzin na przyjęcie przez lekarza.
Ale to jest coś, co nie domaga od wielu lat, i to jest związane z odpowiedzialnością przychodni tych podstawowych opieki zdrowotnej, które częstokroć, szczególnie pod koniec tygodnia, kończą dosyć wcześnie przyjmowanie pacjentów, i ci pacjenci potem w okresie świątecznym czy weekendowym trafiają na SOR. Często są to też niestety takie podpowiedzi typu: proszę się tam wybrać na SOR, to panu zrobią full service, bo tak często jest, że przy okazji badania sprawdza się na wszelki wypadek wiele sytuacji, bo tego pacjenta się nie zna. Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej ma tego pacjenta u siebie, zna go i nie musi pewnych procedur dodatkowych, często zbędnych właśnie, wdrażać. Natomiast SOR, który pacjenta widzi pierwszy raz albo bardzo rzadko, no niestety musi więcej tych procedur wykonać, żeby się upewnić, czy przypadek jest poważny, czy mniej poważny, poznać historię tego pacjenta. I tu jest problem, że po pierwsze i pacjenci nie starają się wykorzystać tej podstawowej drogi, czyli POZ-u, tylko czekają do sytuacji krytycznej, kiedy już albo gorączka jest, albo ból silny, i wtedy udają się na SOR. A potem się okazuje, że 60-70% przypadków na SOR-ze, a wiem to z własnej praktyki, bo byłem przez lata przewodniczącym Rady Społecznej Słupskiego Szpitala, zanim jeszcze został spółką. Teraz też to obserwuję z poziomu już samorządu województwa bezpośrednio. To 60-70% cały czas ta prawidłowość pozostaje, ta statystyka 60-70% przypadków to są przypadki, które nie powinny trafiać na SOR. Wtedy te kolejki
trafiają.
Mniejsze. No trafiają, ale przyczyną jest między innymi to, że i pacjenci nie starają się wykorzystać tej podstawowej ścieżki, czyli podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, tylko czekają do sytuacji już krytycznej i idą wtedy, szukają pomocy na SOR-ze i narzekają, że dostali nie tą opaskę i czekają po 5-6 godzin, no ale niestety musi personel SOR-u wybrać, przede wszystkim przesiać i wybrać te przypadki, które są, że tak powiem, niecierpiące zwłoki, rzeczywiście zagrażające życiu, bo SOR ma zajmować się przede wszystkim przypadkami zagrażającymi życiu.
Andrzej Strzechmiński, pan przez 14 lat był burmistrzem Łeby. To nie jest wielka miejscowość. Wielka jest tylko, jeżeli chodzi o liczbę turystów i mieszkańców w wakacje, ale poza sezonem to tam funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna, czy nie funkcjonuje?
Panie redaktorze, NOH funkcjonuje od 20 lat w Łebie. Był realizowany w ramach, to było takie przykrycie programami zdrowotnymi, ale była realizowana nocna i świąteczna w ramach tego projektu, tego programu opieki zdrowotnej dla mieszkańców, finansowanego w 100% przez samorząd łebski. Była nocna i świąteczna opieka. I na przestrzeni lat, jak mu tutaj przedmówca powiedział, pojawiły się kłopoty z lekarzami i z personelem medycznym, pielęgniarkami. I musieliśmy ograniczać tylko czasowo. W momencie, kiedy w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku gminny punkt medyczny, który został, możemy powiedzieć, mamy XXI wiek, został tak wyposażony przez naszego partnera z morskich, z offshore'u, to możemy się pochwalić, że, przepraszam, muszę jeszcze powiedzieć, dodać jedno. Nawiązaliśmy współpracę ze szpitalem z Lęborka i szpital otworzył w Łebie podstawową opiekę medyczną w oparciu o ten punkt, a w godzinach od 18 funkcjonuje nocna i świąteczna opieka. Ta nocna i świąteczna opieka w piątek, sobotę, niedzielę funkcjonuje całodobowo, natomiast od poniedziałku do piątku, od godziny 18 do 24 i w całości przez 10 miesięcy jest to finansowane przez samorząd łebski.
I chcę mi pan powiedzieć, że się pacjenci nigdy nie skarżyli, że mają kłopot z dostaniem się do lekarza, że długo się czeka, że trzeba, nie wiem, stać w kolejce po kilka godzin?
Panie redaktorze, mamy trzech, to musimy rozdzielić. Czy mówimy o NOH-u, czy mówimy o podstawowej opiece?
Tak czy inaczej, wieczorem to zawsze jest kłopot, żeby gdzieś się dostać do lekarza, tylko ta wieczorna i nocna. Nocna i świąteczna, przepraszam. To jest rzecz, która jest bez zupełnie uwag pacjentów? Nie wierzę.
Panie redaktorze, przez 14 lat nie trafiały do mnie żadne uwagi. W tej chwili pacjenci są przyjmowani w komfortowych warunkach. Przedtem obiekt wyglądał tragicznie. Natomiast problem, jeszcze raz powtarzam, leży w personelu. Jest brak lekarzy, brak pielęgniarek i tutaj można powiedzieć, że co niektórzy mogą mieć pretensje, ale do dnia dzisiejszego nie słyszałem żadnych uwag kierowanych pod adresem funkcjonowania POZ-u, który jest realizowany. Przepraszam, bo jeszcze muszę powiedzieć, w okresie sezonu przez 2 miesiące udało nam się wynegocjować z Narodowym Funduszem Zdrowia z oddziału Gdańsk, że Narodowy Fundusz przez 2 miesiące opłaca nocną i świąteczną opiekę zdrowotną i my mamy tak podzielone finansowanie. 10 miesięcy gmina, 2 miesiące Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ale nie każda gmina jest tak bogata jak Łeba może. Nie może to płacać.
Panie redaktorze, do tego przygotowywaliśmy się bardzo długo. Widzieliśmy, jakie się pojawiają problemy i trzeba te problemy było rozwiązywać, tak? I doszliśmy do takiej sytuacji, że u nas to bardzo dobrze funkcjonuje, bo proszę pamiętać o jednym. Powiat lęborski jest bardzo małym powiatem w skali kraju i w zasadzie to na terenie powiatu lęborskiego powinien funkcjonować jeden NOH. Czyli w szpitalu, w oparciu o szpital. Natomiast mówię tak, o 3 lata temu pojawiła się kolejna gmina, która się dokłada do naszego NOH-u i mieszkańcy gminy Wicko są obsługiwani przez NOH funkcjonujący w Łebie.
Kacper Moroz, Prawo i Sprawiedliwość, radny Rady Miejskiej w Słupsku. Pan podziela tę opinię pana Marka Biernackiego z Urzędu Marszałkowskiego, że to pacjenci nie powinni tam po prostu trafiać, tylko NOH i te przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny lepiej funkcjonować i koniec.
Prawda jest taka, że przepisy o podstawowej opiece zdrowotnej reguluje ustawa i teraz spójrzmy na to, że rzeczywiście tych przychodni przybywa, bo z tego co pamiętam, tylko od 2015 roku przybyło 440 nowych przychodni w skali kraju na terenach wiejskich, ale problem myślę leży przede wszystkim w transporcie i w braku dostępu do specjalistów, dlatego że wchodząc na stronę rządową, terminy leczenia nfz.gov.pl i zróbmy sobie taki eksperyment, wejdźmy sobie na tą stronę i wpisuję województwo pomorskie, dajmy na to neurochirurgiczny oddział i teraz tak, Słupsk 19 maja 26, dalej pierwszy termin, Gdańsk 26 czerwca 26 klinika neurochirurgii w Gdańsku.
To są specjaliści.
30 grudnia 27.
Panie radny, jak już chodzimy wokół tego tematu, no to przecież specjalistów kształci się przez wiele, wiele lat. I to jak zacznę mówić o tych ostatnich 8 latach, tak, klasycznych, no to właśnie w tym problem, że tych specjalizacji, które przydzielano przez NFZ dla szpitali, było po prostu za mało. Ale my nie mówimy dzisiaj o specjalistach tak już w ogóle, tylko mówimy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Mówimy o opiece zdrowotnej, ale spójrzmy na to trochę szerzej, dlatego że patrząc nawet na dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, często to jest tak, że mieszkańcy na przykład Strzebielina muszą dojeżdżać do miasta bez samochodu, muszą czekać albo na jakiś PKS, a co robią najczęściej? Najczęściej czekają, chorują w domu i dzwonią po karetkę, jeżeli jest coś poważniejszego i rzeczywiście przyjeżdżają na SOR, bo to jest ich po prostu ostatnia deska ratunku. Patrząc też nawet trochę szerzej, to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości powstały nowe kierunki lekarskie, które dzisiaj mają być likwidowane. To dzisiaj właśnie Platforma Obywatelska zabiera pieniądze uczelniom. Mało tego, patrząc nawet przez pryzmat tej opieki zdrowotnej tutaj w naszym województwie, to nie jest tylko problem dostępu do lekarzy, do lekarzy pierwszego kontaktu, do POZ-ów, ale wczoraj czytałem na GP24 artykuł, że w powiecie chojnickim, tucholskim i człuchowskim, to jest 4000 km kwadratowych, nie ma apteki całodobowej. Tutaj też jest problem, niestety, ale służba zdrowia w naszym regionie leży i musimy robić wszystko.
Ale tu w przypadku aptek to może sytuacja jest po prostu taka, że nie ma klientów i nie opłaca się utrzymywania
Klienci są, radni apelują do władz powiatów, do władz również województwa pomorskiego o to, żeby wspomóc ich.
No ale za apteki nie odpowiada województwo, nie, ale apteki są samorząd, to jest komercyjne.
Z całym szacunkiem apteki są prywatne.
Prywatne i komercyjne.
I jeżeli nie widzą w tym interesu, to po prostu się nie otwierają.
Prawda jest taka, że jeżeli się chce i doskonałym przykładem jest tutaj miasto Słupsk, to rzeczywiście można wyznaczyć dyżury aptek całodobowe, żeby każda apteka była...
A jak jakaś apteka się nie podejmie tych dyżurów, to co można z tym zrobić?
Prawda jest taka,
tylko dobrej woli nikt nie zmusi.
Dobrze, ale okej.
Musi być zawsze zdrowie.
Dobrze, panie Marku, pan powiedział tak, że 70% pacjentów nie powinno trafiać na SOR. Ale co mają zrobić pacjenci, kiedy przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej w momencie, kiedy się gorzej poczują, po prostu jest nieczynna?
No więc to między innymi dlatego też nasz szpital podjął się tego, że stworzył własny POZ przy szpitalu i również zajął się nocną i świąteczną opieką zdrowotną pacjentów, aby można było część tych błahych, można powiedzieć, chociaż to może złe słowo.
To dlaczego
ale
ci pacjenci z SOR-u nie są odsyłani do tej nocnej opieki zdrowotnej?
Ale są odsyłani, bo to funkcjonuje nawet w tym samym miejscu praktycznie przy SOR-ze.
To skąd natomiast te kolejki na SOR-ze w takim razie, jak są odsyłani?
Natomiast no, mimo wszystko tych pacjentów na SOR trafiających w ostatnich kilku latach zwiększyła się liczba o 100% wręcz, bo rozmawiałem z panią prezes wczoraj na ten temat i to są 48 tysięcy do listopada była statystyka, pokazywała, teraz to grubo przekroczy 50 tysięcy. No niestety, to jest cały czas problem tej podstawowej opieki zdrowotnej, która... A byłem też przed świętami w POZ-cie, w jednym miejskich POZ-ów i pustki. Pusto. Kilku pacjentów. A to była godzina 16. Do 18 jest jeszcze sporo czasu. No,
to chyba dobrze, że nie chorują.
Nie, pytanie, czy nie chorują, czy po prostu POZ
dobrze,
już
ale
sobie zrobił...
Do Kacpra Moroza.
Święta.
Czy samorządy powinny dopłacać na przykład aptekom za całodobowe dyżury, albo lekarzom, żeby funkcjonowali dłużej, mimo tego kontraktu NFZ-u? Bo ja widzę tutaj po prostu kwestię taką, że jak coś się nie opłaca, no to apteki nie prowadzą tego interesu i
trzeba
koniec.
Trzeba ten problem spróbować rozwiązać. rozwiązać systemowo i zawsze stawiać przede wszystkim na pierwszym miejscu zdrowie mieszkańców, bo ono jest najważniejsze. I dzisiaj powinniśmy usiąść przy jednym stole jako wspólnota samorządowa, nie tylko gmin, powiatów czy województwa, ale również ze strony rządu. I czekam na tą czarodziejską różdżkę, żeby te problemy wszystkie ustały, tak jak mówiła pani minister, ale nie jest to takie proste i tutaj można się uśmiechać, można wyciągać jakieś szybsze wnioski. To jest problem, który dotyka nie tylko nas tutaj w Polsce, ale również w całej Europie właściwie leży opieka taka państwowa, bo pojedźmy tylko do Francji, gdzie niestety, ale również ze względu na to, że przyjmowani są imigranci, gdzie ta opieka również się wydłuża, ale dzisiaj musimy spojrzeć na to trochę inaczej. Jak rozwiązać problem tego, że mieszkaniec, który no źle się poczuje i tak dalej, chce do lekarza się dostać, a nie może, bo na przykład nie ma transportu publicznego, PKS-u na przykład, który skomunikuje takie Trzebielino z miastkiem. Jak dzisiaj rozwiązać problem też i świadomości, myślę, mieszkańców, że jeżeli jest sytuacja taka, która nie wymaga natychmiastowej interwencji tutaj w postaci jakiegoś zabiegu, operacji, no właśnie jak uświadomić mieszkańców, żeby też korzystali również z POZ-ów, ale nie zgodzę się z tym, co powiedział tutaj pan Marek Biernacki, że są pustki w POZ-cie. Być może to była jedna taka sytuacja, gdzie rzeczywiście korytarze były puste. Ostatnio przy okazji jubileuszu słowskiego SPN ZOZ-u rozmawiałem z pielęgniarkami, które tam pracują. No mają pełne ręce roboty i dzisiaj w Słupsku mamy kilka, jeśli nie kilkanaście różnych przychodni właśnie skomunikowanych w ten SPM ZOS i rzeczywiście po pierwsze, problem jest po pierwsze, żeby się dodzwonić, bo sam próbowałem, mieszkańcy mi też dają informację, że rzeczywiście trzeba czekać na połączenie 10, czasami nawet 15 minut. Wiem już teraz, że wprowadzają nowy system, który pozwoli no szybciej reagować, więcej ludzi też zatrudnią do tego, żeby telefon odbierać, ale dalej problem jest przede wszystkim, myślę, w komunikacji, ale to często nie kończy się wizyta, jeżeli ktoś się źle poczuje na lekarzu rodzinnym czy lekarzu pierwszego kontaktu, bo po zwolnieniu lekarskim wielu nic, no to nie jest przeziębienie, tak? Tylko chcemy tutaj dostępu do specjalistów, który jest bardzo mocno...
Mam pytanie od słuchacza do pana Marka Biernackiego. Pan Biernacki opowiada nieprawdę o incydentach. Moja siostra w ostatnim czasie miała dwa przypadki, kiedy nie było lekarza w nocnej opieki zdrowotnej w Kobylnicy. Często też słyszę od znajomych, że mają podobne problemy. Ostatnio w słupskim szpitalu brakowało lekarza na nocnej opiece. O tym fakcie pisała nawet lokalna gazeta. A odnośnie lekarzy pierwszego kontaktu, to często jest też tak, że trzeba czekać nawet kilka dni na wizytę, więc niech pan Biernacki nie opowiada, że jest inaczej, bo mieszkańcy nie potrafią tego skomentować w inny sposób. Słuchacz Marek. Panie Marku. Pan Marek do pana Marka.
Tak, tak, tylko że oczywiście my nie odpowiadamy za tą podstawę.
Okej, ale powiedzmy sobie szczerze,
tak?
Brakuje lekarzy.
Brakuje lekarzy.
A ci, którzy są, cenią się coraz drożej.
Oczywiście, oczywiście. To jest kwestia ekonomii, tak samo jak jest ta kwestia ekonomii, jeśli chodzi o te apteki.
No ale słyszał pan, w Łebie miasto wzięło na siebie 2 miesiące i nagle się okazało, 10 miesięcy.
No to tutaj miasto też może coraz więcej brać na siebie. Takie są fakty. Taką pan propozycję sugeruje. Wszędzie samorządy biorą na siebie bardzo dużo. Gdyby samorząd województwa nie finansował wszystkich inwestycji praktycznie w naszych szpitalach, to szpitale by nie dały rady, jeśli chodzi o kontrakt. Z kontraktu by tego są w stanie tylko finansować koszty bieżące, czyli wynagrodzenia plus środki bieżącej energii. Natomiast te wszystkie inwestycje to i tak bierzemy na siebie. To są setki milionów rocznie.
I tu musimy zrobić przerwę na reklamę. Marek Biernacki, Pomorski Urząd Marszałkowski, Andrzej Strzechmiński, były burmistrz Łeby i Kacper Moros, radny Rady Miejskiej w Słupsku, Prawo i Sprawiedliwość.
Strefa samorządowa.
No i wracamy do dyskusji. Marek Biernacki, Pomorski Urząd Marszałkowski, były burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński i radny Rady Miejskiej w Słupsku Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze ostatnie zdanie w nawiązaniu do obsługi medycznej, do wizyt u lekarza pierwszego kontaktu. Byłam w przychodni 8 stycznia, żeby się zarejestrować do lekarza rodzinnego i zarejestrowano mnie na 22 stycznia. Jak można tak długo czekać do lekarza rodzinnego? Wstyd, pozdrawiam. Teraz wizyty w gabinetach są szybkie, pacjent wchodzi i wychodzi, zobaczymy się za 2-3 miesiące. W ogóle nie ma już zwyczaju badania pacjenta osłuchowo. To już jest nagminne. Lekarz nie słucha pacjenta, tylko jest zajęty zupełnie czymś innym. Kończąc ten temat, pewnie do niego jeszcze będziemy wracać, bo to historia tak długa pewnie jak losy różnych pacjentów. Panowie, nowa droga ma zostać wytyczona na Pomorzu, nowa droga krajowa. Z Ustki przez Słupsk, Bytów do Chojnic, Bydgoszczy. Niektórzy mówią nawet, że do Inowrocławia, ale zrobiłem takie rozeznanie wśród samorządowców z różnych części naszego regionu. i na przykład pojawiają się takie nieśmiałe to jeszcze sugestie ze strony na przykład okolic miastka, że może by trochę tę drogę tak przeprowadzić, żeby gdzieś między miastkiem a Bytowem przebiegała, żeby obsługiwała te dwa mniejsze ośrodki właśnie ta nowa trasa krajowa. Czy to w ogóle ma sens, czy zostawić to specjalistom, którzy zbadają potoki podróżnych, zapotrzebowanie, możliwości techniczne i realizacyjne? Zacznijmy od najmłodszego, Kacper Moros.
To ma ogromny sens, dlatego że ostatnio sam jechałem z Bydgoszczy do Słupska, jechałem przez miejscowości takie jak Lipnica, Bytów i tak dalej, gdzie było niesamowite złe warunki. To była noc, drogi nieoświetlone, zaśnieżone, wąskie. I droga ekspresowa nie dość, że ułatwi podróż mieszkańcom, to jeszcze zapewni obsługę bardzo ważnych inwestycji.
Mianowicie... Ale ja trochę w innym kontekście pytam, czy powinni specjaliści słuchać samorządowców i się do tego trochę przychylać, naginać, czy jednak trzymać się tych takich technicznych, czysto ergonomicznych i ekonomicznych przesłanek.
Nasz klub radnych Prawa i Sprawiedliwości tutaj w Słupsku był inicjatorem petycji właśnie do ministra infrastruktury, gdzie prosiliśmy pana ministra o to, by rozpoczął prace przygotowawcze i opracowanie bardzo szczegółowego studium korytarzowego dla tej drogi, żeby też wiedzieć, którędy ta droga najlepiej może pójść. Żeby nie było zaraz takiej sytuacji, jak mamy na przykład ze Słupskim Ringiem, że okazuje się, że choć jest projekt, bo chcieliśmy potoczyć tą drogą czy inną, to niestety teraz trzeba drogę przeprojektowywać albo dokładać pieniądze, dlatego że jest zły teren, bo są złe badania geologiczne i tutaj trzeba naprawdę wielu dni takiej rzetelnej pracy i bardzo mnie cieszy ten pomysł europosła Millera, który chce, żeby ta droga była włączona do transeuropejskiej sieci dróg TEN-T i tutaj jest ogromna szansa na możliwość finansowania tego właśnie ze środków unijnych przy wsparciu naszego europosła.
Andrzej Strzechmiński, pan miał do dyspozycji przez wiele lat remontowaną drogę 214 wojewódzką. Remont się na szczęście skończył, ale takiej dostępu do trasy krajowej to ani Lęborg, ani Łeba nie mają, poza szóstką, która jest teraz budowana.
Poza szóstką, dokładnie. Pamiętam, jak były prowadzone rozmowy w sprawie wybudowania obwodnicy przepraszam, dla miasta Lęborka.
No i tam był spór, północ czy południe?
Tak.
Zostało
południe, ale to był bardziej spór polityczny niż merytoryczny, bo ktoś upatrzył, że tak to powinno być rozwiązane i do dnia dzisiejszego tej obwodnicy nie ma, ale jest szansa, że ona w końcu powstanie. W tej chwili Budimex będzie projektował i prawdopodobnie realizował. Pan marszałek znalazł województwa pomorskiego, znalazł na to środki i prawdopodobnie powstanie. Czyli policzmy, od 2010 roku do 2024 rozmawialiśmy o powstaniu tej obwodnicy.
A pan ma na myśli tam taką łącznicę z 214 do S6, tak?
Tak, do S6. Tak, o tej
od zachodniej, od wschodniej strony, przepraszam.
Tak, dokładnie tak, panie redaktorze.
I na jakim to jest etapie?
Na razie projektowania.
No to już jakiś krok jest zrobiony. Dobrze, a wracając do tej trasy Ustka do Bytowa i dalej?
Panie dyrektorze, trudno mi się wypowiadać, bo nigdy nie miałem przyjemności. Ja tylko mogę się poruszać się po tej trasie, mogę tutaj tylko opierać się na tym, co kolega powiedział, że kiepska droga, mało śnieżona. Naprawdę każda droga, budowa każdej drogi usprawnia komunikację i dotarcie do określonych rejonów. Czy to w formie transportu, czy usług turystycznych, wszelkich, jest ważne. System drogowy mieliśmy mocno zaniedbany, system dróg krajowych mieliśmy mocno zaniedbany i teraz widać, że idzie to pełną parą za poprzedniej władzy i teraz jest to, szóstka jest kontynuowana nie tylko, tylko kwestia, panie redaktorze i proszę państwa, czy będą na to pieniądze, czy będzie wola. Ja czegoś jednego się boję. Polityka potrafi wiele rzeczy zniszczyć, tak? Spory polityczne, inne rzeczy i może to być znowu odłożone na półkę, ale nie życzę temu nikomu.
Akurat ta droga to ma chyba wielu wspierających, mam wrażenie. Marek Biernacki.
No, panie redaktorze, S6 też miała wielu wspierających, ale że tak powiem, zrobiono trochę na pochybel Słupskowi w dużym stopniu w poprzednich dwóch kadencjach rządowych i opóźniono budowę drogi S6. To jest przykład, jak polityka niestety wpłynęła negatywnie na potrzeby, realizację potrzeb mieszkańców naszej
ziemi. Ci, o których pan mówi, że opóźnili, mówią, że wyście zapisali wszystko, a nie zostawili pieniędzy. Więc tutaj to będziemy się...
Absolutna
bzdura. Powstaje ta S6, ale skupmy się na tej nowej Via Pomerania, tak?
Tak roboczo zaczęła się pojawiać taka nazwa. Tak, rzeczywiście koncepcja i propozycja wypłynęła od przedsiębiorców, zarówno słupskich, jak i bytowskich. 5 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy założenia do strategii województwa do 2030 roku i sygnalnie ona jest zaznaczona w tej naszej strategii jako postulat wobec rządu, bo to jest
strategii województwa pomorskiego.
Dlatego, że jest to droga kategorii krajowej, w związku z tym realizacja i możliwości przygotowania jej, wpisania w plany są po stronie rządowej. A to, że tak realny jest projekt, jak możliwość jego finansowania, to wskazuje na to, że to nie jest żadna eureka, że powinna być wpisana do sieci TNT, bo tak się stało właśnie z S6 w 2012 w listopadzie po naszych różnych wielu staraniach, kiedy ona też została wpisana i dzięki temu cały ten korytarz, zarówno S6, jak i teraz linia kolejowa 202 są modernizowane i budowane i modernizowana linia kolejowa. I teraz oczywiście poprawia się kwestia tego wykluczenia komunikacyjnego na kierunku wschód-zachód, jeśli chodzi o ziemię słupską. W tym czasie wyprzedziło nas województwo zachodniopomorskie i ten układ Koszalin-Kołobrzeg, który zyskał S11. Myśmy próbowali w poprzednich dwóch kadencjach poprzedniego rządu starali o to, aby przesunąć węzeł z Bobolic do Białego Boru, gdzie dzięki temu ziemia słupska byłaby lepiej skomunikowana w kierunku południowym. To się niestety nie udało i nawet dodatkowo przesunięto obwodnicę w ciągu drogi S11 ze wschodniej strony Koszalina na zachodnią, co pogorszyło konkurencyjność tego zachodniej części naszego, zachodniej części województwa pomorskiego. I dzisiaj ważnym byłoby zrealizowanie, poprawienie tej komunikacji w kierunku południowym. Oprócz aspektu gospodarczego, który sygnalizowali przedsiębiorcy, doszedł aspekt militarny i to spowodowało między innymi, że przed świętami odbyło się w Ministerstwie Obrony Narodowej takie spotkanie, które ma przedstawić propozycje samorządowców tutaj północnych, z województw północnych, jakie byłyby postulaty w kwestii poprawienia tych uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego. To jest kwestia dotarcia do portu w Gdyni, portu wojennego, jak teraz też wraca temat rozbudowy portu w Ustce. To będą bardzo ważne elementy, które spowodują podjęcie takiej decyzji, czy ta droga będzie, czy nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o aspekt techniczny, jak ona powinna przebiegać, no to już jest kwestia przede wszystkim oczywiście specjalistów, ponieważ wytyczenie takiej nowej drogi alternatywnej do połączeń wzdłuż dróg wojewódzkich 209 czy 210 i potem 212 w kierunku na Chojnicę, no jest o tyle trudne, że i trudniejsze paradoksalnie niż S6, ponieważ mamy na tym terenie dużo obszarów trudnych środowiskowo. Zarówno ukształtowanie terenu jest dużo bardziej zróżnicowane, bo to są już, wchodzimy w Kaszuby i po jezierze kaszubskie, jak też tereny Natura 2000. Tu pamiętajmy, że mamy w tym kierunku i w pobliżu Słupska na południe Park Krajobrazowy Dolina Słupi, potem mamy Zaborski Park Krajobrazowy w kierunku na Chojnicę, no i Bory Tucholskie. To te okoliczności będą bardzo prawdopodobnie istotne, w jaki
ale to pana zdaniem może oznaczać, że w części ta droga będzie wchodziła w 212 wojewódzką?
To też należy, bo w pierwszej kolejności, patrząc na te konflikty środowiskowe, to prościej byłoby prowadzić w tym korytarzu, który już funkcjonuje, jego poszerzyć ewentualnie, niż wytyczać nowy korytarz. I to może być odpowiedź na to, czy w kierunku bliżej Miastka, czy bliżej Bytowa ta droga będzie przechodziła, bo przejście teraz przez te tereny zielone, najbardziej zalesione w naszym województwie i dużo jezior, dużo wód też chronionych, no może spowodować, że to jest nierealne po prostu wytyczenie całkiem nowego korytarza i raczej może to spowodować, że trzeba będzie wykorzystać istniejące korytarze transportowe, tylko je po prostu zmodernizować.
No dobrze, a waszym zdaniem, panu zdaniem oznacza to, że nowa też jakaś droga będzie budowana między Słupskiem a Ustką, bo poprzedniej kadencji tam wydano ponad 150 milionów. Kasper Moroz, czy coś się tam powinno zmienić, czy nie?
Jest prawda jest taka, koncepcji. Że początkowym pomysłem, który wyszedł ze strony przedsiębiorców, ale przede wszystkim nagłośniony i również mocno wspierany przez europosła Millera, miała być droga ze Słupska do Bydgoszczy. Na Radzie Miejskiej w Słupsku, żebyśmy mieli pewną jednomyślność, doszliśmy do wniosku, że ta droga powinna iść z Ustki. I myślę, że zgodzi się ze mną pan burmistrz Łeby, dlatego, że na Bałtyku mają być budowane fermy wiatrowe na wysokości właśnie Łeby i Ustki. I myślę, że jeżeli mają być te wiatraki produkowane w Polsce, to ta droga jest bardzo potrzebna, dlatego, żeby transportować również te wiatraki, żeby zapewnić nam pewną niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Mało tak, tego...
Ja myślę, że ta droga powstanie
po tych wiatrakach,
bo tak. One zaczynają powstawać.
Prawda jest taka, że... Trzeba wziąć pod uwagę, że 5 do 10 lat jest minimum, które trzeba założyć.
A wiatraki już z tego, co słyszałem, to już powstają już fundamenty.
Ta farma nie będzie trwała tam i funkcjonowała przez rok, dwa, czy nawet 5 lat.
A to inna sprawa, rzeczywiście.
No tak, ale rzeczywiście duże, więc
do serwisu to nie ma takiego potem wielkiego...
No dobrze, ale jakiś nowy przebieg, czy jakaś rozbudowa?
Ciężko jest powiedzieć.
Trudno powiedzieć,
czy
to miało sens, bo ta droga była remontowana 2 lata temu, zdaje się.
Oczywiście, że tak. I dlatego apeluję do ministra infrastruktury, ale również do wszystkich samorządowców, żebyśmy zjednoczyli się, jeśli chodzi o ten pomysł i mocno akcentowali kwestię konieczności utworzenia studium korytarzowego. Jeżeli będzie dobre studium korytarzowe, wtedy będziemy wiedzieć, gdzie ta droga, w jaki sposób powinna być najlepiej wytyczona.
Andrzej Strzepiński.
Popieram tutaj zdanie kolegi. Proszę pamiętać, że offshore to perspektywa 30 lat. I lokalizacje, pierwsze lokalizacje będą realizowane do 2026-2027. Ale, ja mówię o pierwszych lokalizacjach, ale na tych terenach, na wysokości Ustki i Łeby, powstają kolejne, są kolejne lokalizacje, które będą realizowane w późniejszej perspektywie. 2030-2032 i tutaj jest... I proszę mi wierzyć, my jesteśmy zakładnikami braku odpowiednich dróg, które by pozwoliły transportować pewne elementy do budowy morskich farm wiatrowych. Nie tylko. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili wokół Choczewa. Tak? Budowa elektrowni jądrowej, trzeba wybudować nowe drogi. Chociaż drogi takie techniczne, żeby ten sprzęt wszystko mógł tam dotrzeć. I co się okazuje? Że będziemy dwukrotnie budować drogi. Najpierw techniczne, tak, żeby to dotarło, a później już normalne drogi, żeby można było tamtędy tymi drogami jeździć. I my zawsze wszystko, sorry, tak muszę powiedzieć, odkładamy. Jakoś to będzie. I te jakoś później nam boczkiem wychodzi.
No panie burmistrzu, tylko nawet najwięksi optymiści mówią, że zakończenie tej nowej drogi przez Pomorze to jest 2035 i to jest naprawdę bardzo optymistyczny termin.
Ale ja mówię o tym, że niektóre lokalizacje farm wiatrowych na morzu, mówimy tu o Ławicy Środkowej, ale proszę pamiętać, poza Ławicą Środkową 60-80 kilometrów powstaną kolejne farmy wiatrowe. I w jakiś sposób trzeba pewne elementy, ja nie mówię, bo pewne elementy dostarczyć.
Ja ostatnio jak spojrzałem na Bałtyk, to nie wiem, gdzie tam będzie teraz miejsce do pływania, jak wszystko zostawimy tymi farmami.
Ale Marek Bierdacki. To tylko dodam, że ponad miesiąc temu został, pod koniec ubiegłego roku, został powołany zespół parlamentarny, który będzie lobbował za tym i tam są posłowie wielu opcji. Pod przewodnictwem pana posła Stanisława Lamczyka, którego znam jako świetnego fachowca i myślę, że to jest dobra osoba i dobre kierownictwo tego zespołu.
No ale to mówiłem, że właściwie nie ma polityka żadnej opcji, który byłby przeciwko tej
wszyscy
drodze,
będą,
tylko
tak.
mam nadzieję, że wszyscy będą konsekwentni.
Dzisiaj doszło...
Niezależnie od tego, jakie będą różne wyniki wyborów i potrzeby
tak.
lokalnej,
żeby
czy ogólnopolskiej
kampanii wyborczej. Żeby nie było tak jak ze strzeć, że wszyscy chcieli, a potem udawaliśmy, że się nie da, bo pieniędzy nie ma. To nieprawda, bo w tym czasie powstawała S11, w zachodniopomorskim powstawała ta droga, ale celowo omijała Słupsk z pewnych powodów. Wiemy, dobrze. Jakich politycznych.
A Via Pomerania powstanie szybko? Czy nie?
No to taka jest ta perspektywa. Tak jak mówię, przede wszystkim rzeczywiście studium korytarzowe jest istotne, którędy ta droga pójdzie, jakie będzie miała rozwiązania, czy to będzie poprawienie standardu tych dróg istniejących, czy będzie wytyczona nowa droga. Często się potem okazuje, że poprawianie pewnej drogi, no to rodzi więcej problemów.
Tylko czasami jest też tak, że politycy na siłę naciągają to, co napisali fachowcy,
tak.
bo ekonomia i ergonomia sobie i uwarunkowania środowiskowe, a oczekiwania polityków, żeby przy okazji się tutaj ogrzać i zdobyć punkty w wyborach, to kolejna rzecz.
To jest przykład tutaj europosła,
no, ale to wszyscy chcą. Wszyscy tak chcą.
Który eksponuje pomysł przedsiębiorców po prostu. I to nie jest żadna Euroka i nie jest to jakaś jedna inicjatywa, bo pomysł jest sporo wcześniejszy i bardzo fajnie, że wszyscy się angażują. Oby tylko ta konsekwencja pozostawała niezależnie od tego, jakie będą rządy, prawda?
No, mam wrażenie, że europoseł, gdyby nie europoseł Miller, nikt by dzisiaj o tej Via Pomerania nie mówił, ale tylko dopowiem, że rzeczywiście perspektywa dość długoletnia, ale jeżeli nie zaczniemy tutaj konkretnych działań dzisiaj, to nie będzie to 2030-35, ale 2050.
To jeszcze na końcu ostatnie słowo, czy panów cieszy, czy martwi to, co dzieje się na kolei, bo utrudnień sporo, natomiast rzeczywiście sporo się buduje. Andrzej Strzechmiński.
No właśnie.
Ja pamiętam, że pan się dobijał do PKP przez lata o rewitalizację linii do Łeby, do Lęborka, a zdaje się nawet będzie więcej niż pan oczekiwał.
14 lat dobijania się o rewitalizację linii 229. No i w końcu się udało, ale to udało się nie dlatego, tylko że jest to inwestycja towarzysząca budowie elektrowni jądrowej i to jest olbrzymia szansa dla powiatu lęborskiego i powiatu wejherowskiego, bo to będzie bardzo dobrze skomunikowane. Poruszanie się między Gdynią a Łebą pociągiem to jest niecała godzina, a jazda z Lęborka do Łeby 17 minut i poruszanie się pociągiem do Choczewa, Łeba, Choczewo do budowań, tam gdzie będzie zlokalizowana elektrownia jądrowa, to 15 minut. Także będziemy, jeszcze najważniejsze, marszałek obiecał, że będzie to stała linia kolejowa, będzie to linia pasażersko-towarowa i będzie funkcjonowała przez cały rok i trzymam pana marszałka za słowo.
Marek Bielacki.
No my za same linie nie odpowiadamy, to jest domena Polskiej Linii Kolejowych, natomiast zapewniamy transport regionalny i odpowiadamy za połączenia, tak? I je kontraktujemy poprzez Polregio przede wszystkim. I tu na pewno zawsze są takie deklaracje. Tak samo było w przypadku 212, tej słynnej, która, pamiętajmy, że też pakt kolejowy został podpisany w ubiegłym roku z PKP PLK i to daje perspektywę dla odtworzenia tych połączeń kolejowych.
No na razie mamy deklarację do Sierakowic, tak?
Oczywiście, no bo to jest tutaj związane Lębor, teraz, tak? Z inwestycjami w elektrownię jądrową. Także u nas się dużo rzeczy nakłada w tym momencie, zarówno kwestie militarne, właśnie związane z portem, perspektywami dla portu Usteckiego, offshore, który będzie intensywnie się rozwijał, sieci energetyczne, które muszą powstać na terenie naszego województwa i o nich mało mówimy, ale one mogą być największym obszarem inwestycyjnym, rozproszonym po całym województwie, bo tych sieci przesyłowych na południe
nie ma. Bo to ważne,
ma.
Ale takie mało sexy.
Mało sexy, mało efektowne, no, i raczej kłopotliwe.
Dobrze, a tak wracając do kolei, to 11 stycznia, czyli jutro, wrócą pociągi do Ustki, czy nie wrócą? Bo ja się dobijam od paru dni do PKP PLK. Obiecali, że 11 stycznia pociągi wrócą na linii Słupsk-Ustka, ale na razie nie mam odpowiedzi. Może Urząd Marszałkowski coś więcej wie.
Powiem szczerze, że nie pytałem o to, czy jest rzeczywiście, jaka jest perspektywa. Natomiast wiem, że PLK wymieniała ponownie tory, ponieważ część torów na tej linii Słupsk-Ustka, za tą inwestycję odpowiadała PLK. I 3 kilometry, z tego co wiem, były ponownie układane. Wykonawca w ramach gwarancji to robił i być może to też było przyczyną. I ta przerwa była jakby wkomponowana również w konieczności.
Ale to jest świeża inwestycja. Ale
oczywiście.
Przed kilku lat.
Oczywiście. No to tutaj jest problem, ale w poprzednich kilku latach była realizowana. Poprawiają. Trudno mi powiedzieć na ten moment, czy rzeczywiście przywrócą tą komunikację. Nie.
Oby jak najszybciej te pociągi wróciły w całej rozciągłości i te drugi tor Słupsk-Lęborg, żeby powstał i ta linia do Łeby również i do Choczewa. Bardzo panom dziękuję. Kasper Moros, Prawo i Sprawiedliwość, Rady Miejskiej w Słupsku, były burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński i Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Polskiego. Miłego weekendu.
Strefa samorządowa.